Zaglądajmy w swoje własne sumienie. Dowiedzmy się, w czym my sami nie dopisujemy. A wtedy zobaczymy, że ta bolesna sytuacja dzisiejsza to jest jakaś szczęśliwa wina, to jest jakaś felix culpa, która doprowadza nas do zrozumienia naszych obowiązków wobec własnej ojczyzny i zadań, które są w tej ojczyźnie do wypełnienia.
Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Duchowe przygotowania do beatyfikacji.
Zaprasza ksiądz Paweł Nowacki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasza cykliczna audycja przygotowująca nas do beatyfikacji sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Pierwsza w tym nowym roku kalendarzowym. Mimo że warto przypomnieć to, co Stefan kardynał Wyszyński powiedział podczas jednej ze swoich homilii wypowiadanej na koniec roku kalendarzowego. Mówił do zgromadzonych wtedy wiernych: tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzone nam zło. Myślę, że warto w tym kontekście spojrzeć na to, co miniony 2020, bardzo trudny i społecznie, i tak duchowo rok, spowodowane to było wieloma czynnikami, przede wszystkim tą pandemią. Ile on sobie niósł dobra, ile zła, jak go można ocenić, czy był wartościowy i piękny, czy może wiele w nim niedoskonałości i trzeba w tym nowym roku wiele nad sobą popracować. Stefan kardynał Wyszyński do tego bardzo mocno zachęca. A jeżeli już w kwestii roku, no to trwamy cały czas w tej radości, że mamy rok ku czci świętego Józefa, patrona naszej diecezji, patrona Kościoła, a teraz ten szczególny rok, który ma zaznaczyć jego osobę w naszym życiu duchowym, to radość nieustanna, trwająca i pogłębiająca się w nas. Ale papież Franciszek ogłosił także rok świętej rodziny, rok dla rodzin, rok, który ma być intensywnym spojrzeniem na to, jaką wartością jest rodzina, czym ta rodzina jest, czym powinna się cechować, jak powinna wyglądać. Oczywiście niedościgniony wzór to święta rodzina z Nazaretu, ale przecież wiemy, że bywa to w tym naszym świecie bardzo różnie. Dlatego dzisiaj chcemy się zastanowić nad tym, co kardynał Wyszyński myślał o rodzinie, jak postrzegał rodzinę, czym dla niego była ta wartość i co sądził, co też podpowiadał rodzinom na temat tego, jak mają funkcjonować, jak mają rozwijać się duchowo, jak mają funkcjonować w coraz trudniejszych okolicznościach społecznych, okolicznościach świata. Kardynał bardzo wiele uwagi poświęcał rodzinie, ponieważ stwierdził, że ona stanowi obok narodu naturalną wspólnotę dla każdego człowieka. Dodatkowo uważał, że rodzina jest największą siłą narodu, a jednocześnie gwarancją jego przetrwania. To jest bardzo charakterystyczne dla Stefana kardynała Wyszyńskiego, że on funkcję rodzinną bardzo mocno łączy z tą funkcją patriotyczną, z funkcją dla narodu. Ten przejaw patriotyzmu w jego przemówieniach, nauczaniu jest bardzo, bardzo silny i wszędzie obecny. Wyszyński mawiał, że bez mocnej, czystej, zwartej, zespolonej rodziny nie ma narodu. Dlatego tworząc naród, trzeba pracować nad umocnieniem i zjednoczeniem każdej rodziny. Naród jest bowiem rodziną rodzin i tylko na tym fundamencie może się spokojnie rozwijać życie osobiste, rodzinne, religijne, społeczne, zawodowe, narodowe i państwowe. I oczywiście znowu musimy zdać sobie sprawę, jak to często w naszych audycjach czynimy, że kardynał Wyszyński mówił o rodzinie i nauczał rodziny w całkowicie innym kontekście społecznym. U nas wygląda to dzisiaj zupełnie inaczej. Za czasów kardynała rodzina była bardzo klasyczna. Zawsze to był mąż, żona i dzieci, koniecznie kilkoro. Dziś wiemy, bywa z tym różnie. Za czasów kardynała główne problemy rodziny to rodzina, która ma problemy finansowe, bo najczęściej pracował tylko ojciec, starając się zapewnić byt wszystkim, a mama zajmowała się gospodarstwem domowym. Dla Stefana Wyszyńskiego rodzina to rodzina borykająca się z problemami mieszkalnymi, z warunkami bytu, które były o wiele bardziej uboższe niż dzisiaj. Główną troską rodziców było zdrowie ich dzieci, ich odpowiedni rozwój i zapewnienie tych najbardziej podstawowych potrzeb. Niezmiennie jednak w tamtych czasach rodzina była ogromną wartością. A to niestety dzisiaj bardzo się zmienia. Gdybyśmy mieli sobie tak pokrótce opowiedzieć o tym, jak wygląda kwestia rodziny w dzisiejszym czasie, w XXI wieku i z jakimi problemami spotyka się dzisiaj instytucja rodziny, to moglibyśmy zarysować kilka takich poważnych problemów. Pierwsza kwestia to ogromna plaga rozwodów. To jest coś, co uderza w nas w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo mocno. Ludzie w sposób bardzo niedojrzały podchodzą do kwestii zawarcia małżeństwa. Dziś są szczęśliwi, więc podejmują decyzję o ślubie, ale kiedy tylko przestaje się coś układać, to nie ma sił na to, by o to walczyć, by to kontynuować, by to rozwijać. Udziela się młodym ślubu, bardzo często nawet w kościele, a po kilku latach, a czasami nawet krócej, dowiaduje się taki kapłan, że ta para już się rozeszła. Mam osobiście taki rekord. Para zawarła związek małżeński w czerwcu, a we wrześniu już byli w separacji. Taka jest nietrwałość w nas, ludziach. Drugi problem, który na pewno dzisiaj warto i trzeba zauważyć, to wolne związki. Za czasów kardynała stanowiły one wyjątkową rzadkość. Dzisiaj w średniej wielkości parafii udziela się raptem kilkanaście ślubów rocznie i uwaga, uważa się to za sukces. Jeszcze kilkanaście lat temu tych ślubów było kilkadziesiąt, a i tak zdarzali się tacy, co żyli ze sobą na tak zwaną kocią łapę. Dzisiaj wychodzi się w ogóle z zupełnie innego założenia. Młodzi twierdzą, że najpierw trzeba się poznać, by dopiero potem związać się razem na całe życie, a poza tym przecież ślub kosztuje, do tego trzeba się przygotować, na to trzeba zarobić i tak dalej, i tak dalej. Także ta plaga wolnych związków jest wszechobecna. A to też skutkuje tym, że często te wolne związki w ogóle nie są otwarte na posiadanie potomstwa, co także jest wielkim problemem. Inny problem, który warto dzisiaj zauważyć, to tak zwane rodziny pozorne. Tak je nazwałem, bo to rodziny, które są rodzinami na papierku, bo tata za granicą pracuje na byt rodziny i faktycznie, no jest więcej pieniędzy, dzieci mogą sobie pozwolić na naukę języków obcych, na wyjazd na basen, na jakąś wycieczkę czy jakiś obóz, ale ojca w domu nie ma. Najważniejsze problemy, problemy związane z dorastaniem potomstwa i tak dalej, spadają na barki jednego z rodziców. W tym przypadku najczęściej tylko mamy. Nie ma tych więzi, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania. Mamy wreszcie rodziny poskładane podwójnie, bo był rozwód, potem jedna i druga strona założyła kolejne rodziny, więc jest i mama, i ciocia, i przyrodnie rodzeństwo, tu braciszek, tam siostrzyczka. Wszyscy udają, że są ze sobą szczęśliwi, ale to szczęście jest jakoś pozorne, bo kiedy tyle rodzin tak mocno jest ze sobą połączonych, kiedy tyle postaci funkcjonuje w tym, co nazywamy, określamy terminem rodzina, to bardzo ciężko o dostrzeżenie jednostki, o dostrzeżenie poszczególnych problemów. Potem przeradza się w naprawdę czasami wielkie tragedie. Wreszcie dzisiejsze czasy to czasy charakterystyczne dla tego, co jest najtrudniejsze. To czasy bardzo brutalnego ataku na klasyczny model rodziny. Dziś chce nam się wmówić, że rodzina to nie tylko mąż, żona i dzieci, że to są różne kompilacje, bo przecież sama płeć jest rzeczą tylko i wyłącznie umowną, a miłość poza tym to uczucie, które nie zna różnic płci. Dzisiaj chce nam się wmówić, że rodzina to może być mama, tata, czyli mąż i żona oraz piesek, bo on jest najważniejszy i to on stanowi to najbardziej istotne miejsce. Tych problemów jest coraz więcej. W tym takim brutalnym ataku na klasyczny model rodziny one się nawarstwiają, dlatego że jednocześnie z tym atakiem obniża się wartość tego, co za sobą rodzina niesie. Zadajmy więc sobie teraz pytanie, czym rodzina w nauczaniu kardynała Wyszyńskiego jest i co zrobić, by do takiego ideału rodziny się zbliżyć? To jest pytanie zasadnicze dla wszystkich, dla młodych, którzy może jeszcze dzisiaj o założeniu rodziny w ogóle nie myślą, dla nieco starszych, którzy już powoli planują jej założenie, czy tych, którzy rodziny tworzą i w rodzinach żyją, bo zawsze można coś przecież ulepszyć, coś zmienić, poprzestawiać troszkę na lepsze. Prymas Tysiąclecia definiuje rodzinę jako wspólnotę opartą na miłości. Miłość jest tutaj absolutną podstawą. Człowiek jest stworzony z miłości i do miłości przeznaczony i kochać to jego podstawowe zadanie. Podstawowe zadanie, które najpiękniej wypełnia najpierw w miłości małżeńskiej, a potem w miłości rodzicielskiej. Co należy podkreślić, nie ma dla kardynała rodziny, która nie oparłaby się na miłości małżonków sakramentalnych, bo kardynał Wyszyński bardzo mocno podkreśla, to w sakramencie małżeństwa jest początek rodziny, który potem w tej wzajemnej miłości otwiera się na rodzicielstwo, stając się rodziną w pełnym tego słowa znaczeniu. Tym wszystkim jest niezbędny aspekt Boży i właśnie sakrament, ten aspekt Boży w życie rodziny wprowadza. Dla kardynała istotny jest sakrament, bo jak pisze, miłość małżeńska złączona z łaską Jezusa Chrystusa ma zdolność udzielania się drugiemu człowiekowi oraz przyjmowania daru miłości od drugiego człowieka. To po prostu działanie łaski. To nie jest oczywiście tak, że miłość między dwojgiem nie jest możliwa poza małżeństwem, ale w małżeństwie znajduje ona swoje jedyne i najbardziej odpowiednie wsparcie. Tym wsparciem jest właśnie łaska samego Jezusa Chrystusa. To Zbawiciel staje się umocnieniem i pomocą w tej wzajemnej miłości. W takim małżeństwie potem o wiele łatwiej o realizację zadań, które przed każdą rodziną stawia Bóg, a które w swoim nauczaniu bardzo jasno uwypukla nasz sługa Boży, prymas Tysiąclecia. Jakie widzi zadania przed współczesną rodziną kardynał Wyszyński? Tych zadań jest kilka. Pierwsze zadanie rodziny to obrona trwałości. Bo za najważniejszą cechę rodziny kardynał uważał właśnie trwałość i to miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Trwałość, która musi się przejawiać po prostu we wspólnym życiu. Często to powtarzam nowożeńcom podczas ślubu. Od momentu złożenia przysięgi małżeńskiej nie ma już moje i twoje. Nie ma podziału na ja i ty. Zawsze i wszędzie jesteśmy my. My podejmujemy decyzje, my mamy plany, my mamy marzenia i my stopniowo je realizujemy. I nie ma to wcale nic wspólnego z wyrzeczeniem się siebie, z zapomnieniem o sobie, o swoich zainteresowaniach, pasjach. Chodzi jednak o to, by te fundamentalne sprawy budować wspólnie. I oczywiście, pewnie, nieraz w małżeństwie boli, kiedy trzeba z czegoś swojego zrezygnować dla dobra tej drugiej osoby. Ale jest to niezbędne. To jest budowanie na fundamencie miłości, które zapewnia trwałość rodzinie. To także wspólne my w wychowywaniu dzieci. Jak wielkie problemy rodzą się w domu, kiedy dzieci wyczują taką możliwość. Mama zabroniła wyjść późno z domu, to pójdziemy do taty, bo on zawsze się zgadza. Natomiast jeżeli jest wspólna postawa, my decydujemy, my wychowujemy, to wówczas ta jedność i trwałość jest bardzo pomocna. Poza tym kardynał Wyszyński w tej trwałości małżeństwa dostrzega także siłę całego narodu. W jednym z jego dzieł czytamy, w jedności rodziny i jej umocnieniu widzimy wzmocnienie jedności narodu. Naród składa się z rodzin, dlatego każdy, kto chce umocnienia narodu, musi pracować nad umocnieniem rodziny. Oczywiście pamiętajmy wtedy, że mamy czasy komunizmu, zmasowany atak na rodzinę, umożliwienie rozwodów, akceptacja aborcji, o czym jeszcze za chwilę. To wszystko było narzędziami komunistów do walki z tradycyjnym katolickim modelem rodziny. Ale przecież te problemy są obecne także dzisiaj. Dlatego kardynał Wyszyński mówi, rodzina musi być trwała, o tą trwałość i jedność trzeba nam walczyć. Drugie zadanie rodziny to wychowywanie siebie nawzajem poprzez małżonków, bo to jest działanie dla swojego wzajemnego dobra, ale także wychowywanie potomstwa. Bo rodzina jest miejscem wychowania młodego człowieka. Otwierając się na dar potomstwa, rodzice biorą na siebie odpowiedzialność za kolejne pokolenie. Zobowiązani są do wychowania ich w myśli tego systemu wartości, jaki sami wyznają. I to jest bardzo istotna cecha. Dlatego ten start, budowanie rodziny na fundamencie sakramentu, po to, by od razu ustawić te wartości, którymi rodzina się kieruje, które są przekazywane kolejnym pokoleniom. Znamy przecież przysłowie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. I choćbyśmy się przed tym bronili, nie wiem jak bardzo, to zawsze coś z życia naszej rodziny będziemy powielać w swoich indywidualnych posunięciach potem już w naszym dorosłym życiu. Przecież to nawet jest psychologicznie udowodnione, że jeśli w rodzinie, dajmy na to, pojawił się problem alkoholizmu, to kobieta, takie dorosłe dziecko alkoholika, najczęściej będzie szukać męża, który problem alkoholizmu ma we krwi. I to nie jest do końca od niej zależne, bo nie ma w niej naturalnej, pięknej wizji rodziny. Nie umie takiej założyć. Kardynał mocno podkreślał: jedność serc, gdzież ona się bardziej wychowuje, jak nie w rodzinie, gdzie z jedności serc męża i żony rodzi się jedność całej rodziny. Na przykładzie wierności obojga pielęgnuje się z kolei wierność dzieci wobec rodziców i rodzeństwa między sobą. I powiedzmy sobie to jasno, to rodzice są pierwszymi autorytetami i wzorami do naśladowania. Dlatego tak istotne, by w głowie mieć znaczenie tej odpowiedzialności za kolejne pokolenie. Każdy gest, każde słowo jest tutaj decydujące i to na każdym etapie życia dziecka. Jak dobrze jest obserwować takie prawdziwie Boże rodziny, że kiedy się podchodzi do 2-letniego dziecka i mówi o Panu Bogu, to ono od razu rozpoznaje i zaczyna mówić amen, czy przeżegna się. O czym to świadczy? No o tym, że w domu go tego uczono, że w domu to obserwował, że w domu mówi się o Bogu, że mówi się o Kościele. A ile można razy usłyszeć od dzieci takie słowa, że aż głowa mała? To świadczy o tej odpowiedzialności za wychowanie. Wielkie zadanie przed rodziną, które stawia Stefan kardynał Wyszyński, to obrona życia. I choć mamy XXI wiek, od zgrozo, to nadal trzeba nam o tym przypominać. Myślę, że ostatnie protesty uliczne bardzo mocno nam uzewnętrzniły, że mamy problem w pojmowaniu wartości życia. Kardynał Wyszyński w swoim czasie stawał w obronie życia w obliczu plagi aborcji, która stała się narzędziem w rękach komunistów. Zezwolenie na te zabiegi, powiedzmy wprost, akty zbrodni, były sposobem walki z rodziną, instytucją, która nadal kojarzyła się w komunizmie bardzo katolicko. My nie możemy jednak z tego obowiązku zwalniać się dzisiaj. I może dobrze, że to wybrzmiewa w naszym diecezjalnym radiu, radiu diecezji, która nieustannie modli się o życie nienarodzone, która w każdy pierwszy czwartek modli się za rodziny, o to poszanowanie życia, o to, by rodzina zdała sobie sprawę z odpowiedzialności za każde życie. I co dziwne, kardynał Wyszyński bardzo mocno tutaj apelował do ojców. Niejednokrotnie mówił, aby stawali w obronie nienarodzonych, aby zdecydowanie zaprotestowali wobec aborcji, aby nie uznawali, że tylko kobieta jest odpowiedzialna za życie. Obowiązek obrony dzieci, mówił kardynał, wynika z nakazu Bożego, z przykazania nie zabijaj. I to jest podstawowe powołanie rodziców. Wreszcie rodzina ma za zadanie budowanie wiary. I kardynał to zadanie wyodrębnia w sposób bardzo oczywisty. Mówił, wiara jest umacniana i rozkrzewiana w świątyniach, gdzie przychodzą wierni, aby słuchać o Bogu, aby się z Nim spotkać i w sakramentach świętych zjednoczyć. Ale by ludzie przyszli do świątyni, muszą tego pragnąć, muszą wierzyć, a prawdy wiary muszą poznać w rodzinie. Prymas Wyszyński mówił, rodzina jest niejako pierwszą świątynią, gdzie dzieci dowiadują się o Bogu. Rodzina jest pierwszą szkołą wychowania chrześcijańskiego. To, co ojciec i matka przekażą dziecku z prawd wiary, tak zapada w duszę, jest taką siłą i potęgą, że pozostaje niezatarte w sercu człowieka nieraz do końca życia. I dobrze pewnie znamy tę piękną historię o kobiecie, która na różańcu wymodliła nawrócenie dla swojego syna. Ten, kiedy pojawił się na jej pogrzebie, dostrzegł w jej ręku wytarty wręcz różaniec, bo tak gorliwie prosiła Boga o jego zbawienie. I znamy, bo wspominaliśmy już nieraz piękne wspomnienia właśnie zarówno świętego Jana Pawła II, jak i kardynała Wyszyńskiego o modlących się rodzicach. Kardynał Wyszyński często podkreślał wielką pokorę na modlitwie jego ojca. Mówił o rodzinnym nabożeństwie do Matki Najświętszej. Mówił o tym, jak wielką wartością były te dwa obrazy Matki Bożej z Wilna i Matki Bożej z Częstochowy, które wisiały w jego rodzinnym domu. Mama miała nabożeństwo do Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy, tata miał nabożeństwo do Czarnej Madonny z Częstochowy. Ale tego nabożeństwa, tej miłości do Maryi uczyli kolejne pokolenia. Tu chodzi o przykład życia, a nie o formułki i zasady. Można dziecku do pewnego momentu narzucić chodzenie do kościoła. Niech się przygotowuje do komunii, potem koniecznie musi się przygotować do bierzmowania. Ale jeżeli będziemy tylko narzucać, a wcale nie będziemy tłumaczyć, to na nic to wszystko. Tych dzieci nie będzie potem w kościele, jeżeli nie zobaczą w rodzicach przykładu wiary. Ja nigdy nie widziałem problemów w młodzieży czy dzieciach, jeśli chodzi o chodzenie do kościoła, w tych rodzinach, w których to była normalność, gdzie w kolejnej ławce za dziećmi siedział tata i mama. Z takich rodzin potem najczęściej rodzą się powołania do życia kapłańskiego, zakonnego, bo takie rodziny są mocno osadzone na odpowiednich wartościach. Możemy więc zadać sobie pytanie o nasze rodziny. Czy stanowią one dzisiaj domowe kościoły, czy modlimy się w nich wspólnie, czy modlimy się przed posiłkiem? Jak wygląda nasza rozmowa o kościele, o księżach, co mówi się w naszym domu o Panu Bogu? Dzieci wiele w świecie o Bogu usłyszą, tylko czy na pewno właśnie to, co chcielibyśmy, żeby usłyszeli? Rodzina jako fundament społeczeństwa, ale rodzina też jako fundament człowieczeństwa w nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego zajmuje szczególne miejsce. Rodzina jako miejsce, gdzie człowiek realizuje przykazanie miłości. Rodzina jako miejsce, gdzie człowiek się właśnie uczłowiecza, bo naszym podstawowym powołaniem jest kochać. To podstawowa płaszczyzna do realizacji tego powołania. Kochać małżonka, kochać dzieci. I rodzina, która ma wiele zadań. To budowanie trwałości, ta obrona życia, to wychowanie w wierze. To zadania, o których kardynał bardzo mocno mówił, bardzo często do nich wracał, bardzo mocno je podkreślał. I pewnie można by było zapytać księdza kardynała, czy jest to możliwe, by taką rodzinę budować w tych naszych o wiele bardziej skomplikowanych czasach. Kardynał nigdy nie pozostawiał nas bez odpowiedzi i tym razem tak nie czyni, bo daje nam przykład. Mówi, jeżeli mamy problemy z budowaniem naszej rodziny, to spójrzmy na wzór wszystkich rodzin, na świętą rodzinę z Nazaretu. Mamy okres bożonarodzeniowy, trwamy w tych obrazach ewangelicznych. Jezus, Maryja, Józef, w różnych warunkach, w różnych sytuacjach, zmagający się z różnymi problemami, ale zawsze razem, bo ta jedność kluczowa. Zawsze w takim wzajemnym zaufaniu, zawsze nawzajem zapewniający sobie bezpieczeństwo. Zawsze pojmowani jako jedność, jako rodzina. Nie była to rodzina idealna, gdzie nie było zmagań i problemów. Pamiętamy, nie było miejsca w gospodzie, same narodziny Jezusa to przecież warunki tragiczne, potem ucieczka do Egiptu, byli emigrantami, byli ludźmi na wygnaniu, nie byli w swojej ojczyźnie, byli daleko od domu, od przyjaciół, od rodzin, tej dalszej. Musieli budować swoją rodzinność, swoją tradycję, swoje zwyczaje na obcej ziemi. To wcale nie było łatwe. Widzimy ich praktykujących wiarę, widzimy ich zanoszących Jezusa do świątyni, ofiarujących go dnia ósmego. Widzimy Maryję i Józefa, którzy z 12-letnim Jezusem wędrują do Jerozolimy w pielgrzymce, co świadczy o naprawdę wielkiej pobożności. Widzimy, że kwestia Boga, tradycji religijnej nie była im w ogóle obca, że to było dla nich coś naturalnego. Jednocześnie widzimy tą wielką miłość, która jest pomiędzy nimi. Miłość oczywiście w kontekście tego, że to święta rodzina, o wartościach nadprzyrodzonych, ale też taką miłość z perspektywy czysto ludzkiej. Józef zatroskany o Maryję, Maryja zatroskana o swoje dziecko, każdy z etapów jego rozwoju. Niedościgniony, ale przepiękny wzór dla każdej z naszych rodzin. Chciejmy więc przyglądać się rodzinie z Nazaretu. Chciejmy skorzystać z tego przykładu, który podsuwa nam sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia. Chciejmy budować swoje rodziny na solidnym fundamencie łaski Chrystusowej, po to, byśmy mogli nawzajem doprowadzić siebie do zbawienia.